Rosja stara się wykorzystywać, zarabiać, uzyskiwać przewagę właśnie poprzez pokazywanie, że jest nieprzewidywalna, że jest bandycka, że nie ma żadnych limitów, że nie ma żadnych granic. Rosja, rosyjska elita ma gigantyczną obsesję antypolską. Nas traktuje jako rzeczywiście główne wyzwanie geopolityczne. To są mapy rysowane przede wszystkim po to, aby zbudować powszechne przeświadczenie, że czegoś takiego jak Ukraina nie ma. Jak gdyby śmiejąc się z pijanego Miedwiediewa i jak gdyby pewnego sposobu formułowania oczekiwań terytorialnych przez Rosję, no też musimy mieć tyle głowy, że Rosja pójdzie tak daleko, jak będzie w stanie pójść. To zaolzie wyrosło w propagandzie rosyjskiej naprawdę do kształtów monstrualnych i wykorzystywane jest jako świadectwo polskiej dwulicowości i tak naprawdę tego, że rozpoczęliśmy konflikt światowy, a być może Polska przecież i trzecią wojnę światową rozpocznie, jeżeli nadal będzie zabiegała o wspieranie Ukrainy i sama ją wspierała.
Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Kciuk dla Zarysu, fundacji, która wspiera Ukrainę pomocą medyczną, a my pomagamy. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi akcję Czytamy dla Ukrainy i 10 zł z każdej książki idzie dla Zarysu. Kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. K jak KFD, literki mają swoje znaczenie. I last but not least, Speakly. Aplikacja do błyskawicznej nauki języków obcych, sam używam i polecam. Zachęcam do subskrybowania naszego kanału i lajkowania filmów. Drodzy Państwo, historiarealna.pl to jest nasza księgarnia internetowa, gdzie możecie kupić nową książkę, którą napisałem razem z Jackiem Bartosiakiem, Wojna o Ukrainę, wojna o świat. I przypominam, że już w piątek razem z Jackiem będziemy na targach książki w Poznaniu. Zapraszam wszystkich na spotkanie. Wstęp wolny, godzina 16. A moim i Państwa gościem jest pan Adam Eberhardt. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Wszystkiego dobrego na nowej drodze życia, bo właśnie zmienił pan pracę. Jest pan teraz wicedyrektorem Studiów Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, tak?
No, dziękuję serdecznie. To jest instytucja, legenda trwająca już od ponad 30 lat. Ja sam z nią jestem związany od ponad ćwierćwiecza. Studium Europy Wschodniej to i projekty różne międzynarodowe i wydawnictwa liczne, no i oczywiście edukacja, więc dla młodzieży nas oglądającej polecam się zapoznać z ofertą.
Ostatni raz jak rozmawialiśmy w Historii Realnej, to nie wiem, czy pan jeszcze nie był szefem Ośrodka Studiów Wschodnich, także trochę czasu minęło. Bardzo dziękuję, że przyjął pan zaproszenie, a ja chcę państwu powiedzieć, że to dziwne miejsce, w którym jestem, znane widzom Historii Realnej, którzy oglądali nas na początku, to jest hotel Sowienie Królewskie, a ja musiałem szybko się tu przemieścić. Całe szczęście mam po drodze, bo prąd wyłączyli u mnie w domu dzisiaj na 2 godziny bez ostrzeżenia, więc gramy w nowych, w trochę innych warunkach niż zwykle. Dzisiaj, drodzy Państwo, z naszym gościem będziemy rozmawiali o zdumiewającej mapie Miedwiediewa, w której dokonał były prezydent Rosji rozbioru Ukrainy, między innymi między kawałek się dostał Polsce, ale zanim przejdziemy do rozmowy, to chciałbym poprosić Pana o opinię a propos firmy odzieżowej rosyjskiej, która promuje swój nowy produkt Stalinowski Kitel. Nie wiem, czy Pan widział ten film, tą reklamę.
Nie widziałem, ale domyślam się, ponieważ poziom militaryzacji, pewnej takiego szaleństwa, jeżeli chodzi o Rosję, jeżeli chodzi o gloryfikowanie już nawet nie tylko wojny, ale gloryfikowanie śmierci, absolutnego posłuszeństwa. Nawet nie wiem, czy pan redaktor zauważył, ale Dmitrij Miedwiediew, jak tą swoją mapę, o której zaraz mamy rozmawiać, prezentował, to nawet był w takiej tunice jak Kim Jong-un ubrany.
Zauważyłem. Natomiast to jest śmieszna sprawa, bo ten model, czy ten facet, który to promuje, chodzi po ulicach zniszczonego Mariupola i Siewierodoniecka w takim białym, wie pan, marynarce jak Stalin. I to jest, ma być nowy krzyk mody, ten stalinowski kitel, tylko problem polega na tym, że kosztuje to w równowartość 6,5 tysiąca złotych, ta kapota.
Natomiast 150 tysięcy rubli. Natomiast co oni mają w głowie? Bo ja sobie od razu wyobrażam taką historię, żeby w Niemczech jakaś poważna firma wyprodukowała hitlerowski kitel i próbowała sprzedawać ludziom stylizowaną jakieś ciuchy na Hitlera. Przecież to jest chore.
No tak, ale to oczywiście wiadomo, że na wojnie się zarabia. To po pierwsze zarabiają ci, którzy przejmują kapitał firmy zachodnie, które się wycofują z Rosji. Zarabiają ci, którzy mają awans społeczny, finansowani są, nawet na prowincji zarabiają na tym. Ale również zarabiają ci, którzy robią różne rakie interesy na tym wzmożeniu biznesowym gigantycznym, które dzisiaj jest w wzmożeniu wojennym, które jest w dzisiejszej Rosji. To oczywiście jest jeden z powodów, dla których ta wojna trwa i trwa mać.
No dobrze, drodzy Państwo, dla mnie ten cały kult Stalina, przypomnę, że Stalin wymordował miliony Rosjan, jest w ogóle jakimś kompletnie nienormalny. Natomiast już przechodzimy do rozmowy, tylko jeszcze, panie doktorze, najważniejszy kciuk historii realnej dla widzów. Dziękuję Państwu, że oglądacie nasze kolejne odcinki, że nas wspieracie na Patronite i na YouTubie. I przypominam, że partnerem strategicznym kanału jest catering dietetyczny Pomelo, pyszna, zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. Wszystkie szczegóły pod spodem. Panie doktorze, to ja proponuję rozpocząć rozmowę o tej zdumiewającej konferencji Miedwiediewa. Dodam, że ona miała miejsce w Towarzystwie Wiedza, gdzie Miedwiediew właśnie w tym dziwnym stroju wystąpił. On pokazał mapę i może byśmy ją przeanalizowali, bo co ciekawe, w rozbiorze Ukrainy, który on sugeruje, wzięłaby udział Polska, Rosja, ale jeszcze Rumunia tu się zaplątała. Gdyby pan mógł przedstawić tą mapę, o co w ogóle chodzi?
No i Węgry tradycyjnie, prawda? Bo to znaczy, to chodzi, o co chodzi? Chodzi oczywiście o szukanie wspólników zbrodni, to znaczy budowanie zarówno na użytek wewnątrzpolityczny, jak i w świecie takiego przeświadczenia, że Ukrainy to właściwie nie ma, że Ukraina była jakimś państwem sezonowym, które właśnie ulega zniszczeniu. Które no jest oczywiście problem Kijowa, bo to tylko obwód kijowski został zachowany w barwach ukraińskich. Natomiast nie tylko Rosja chce się pożywić na Ukrainie, ale również rzekomo wszystkie państwa sąsiedzkie. Tak więc oczywiście Polska została tam hojnie obdarzona. Rumunia dostała obwód czerniowiecki, taki dziwnie wychodzący ku północnemu wschodu obwód winnicki. No i tradycyjnie Węgrom przypisano Zakarpacie. To też jest oczywiście ciekawe, bo w całej takiej mam wrażenie przestrzeni w debacie, w dyskusji na temat węgierskiego rewizjonizmu, na temat tego sojuszu taktycznego rosyjsko-węgierskiego, to Zakarpacie zawsze jest pokazywane jako jakby było całe zamieszkałe przez Węgrów i było absolutnie domeną wpływu węgierskich. No pamiętajmy, że 80% Zakarpacia to jednak Ukraińcy, Rusini, Węgrów tam jest raptem 10-12%, 150 tysięcy ludzi, ale na potrzeby Miedwiediewa, rosyjskiej propagandy, to oczywiście podział Ukrainy ma wyglądać jako coś, co wcześniej czy później się wydarzy.
Jedna rzecz zwróciła moją uwagę, bo naprawdę przyglądałem się tej mapie, że do tej pory jak Rosjanie, o czym zaraz będziemy mówili, proponowali Polsce w jakiś na rozmaite sposoby sugerowali rozbiór Ukrainy, to dawali nam były granice II Rzeczypospolitej, czyli Galicję Wschodnią i Wołyń. Teraz dostaliśmy więcej, bo również Żytomierz z tej mapy wynika.
Obwód żytomierski i chmielnicki, tak? Żytomierszczyzna to właściwie jakby tak chwilę, jeżeli chcemy zostawić Miedwiediewa na boku i na poważnie rozmawiać, to jest akurat obwód na Ukrainie, gdzie liczba Polaków jest największa, bo to są ci Polacy, którzy w okresie międzywojennym byli, jak gdyby nie znaleźli się w granicach ryskich, zostali w Związku Sowieckim. Oni różne mieli tam okresy, był okres względnej liberalizacji, wtedy kiedy tam stworzono autonomiczny autonomiczny okręg Marchlewszczyzna. Potem przeżyli koszmar, ponieważ operacja polska NKWD, właściwie operacja antypolska NKWD ich dotknęła i Polaków tam rzeczywiście w obwodzie żytomierskim zostało, no ale to jak gdyby rozmawiamy, rozumiem, w oderwaniu zupełnie od chorych pomysłów propagandy rosyjskiej, która, jak mówię, no, próbuje wszystkich ubrać w zbrodnię, która sama popełnia.
Tak, aczkolwiek oczywiście fakt, że tam się znalazł Żytomierz, to moim zdaniem nie jest przypadek, bo przecież wszyscy wiedzą, że w Żytomierzu jest dużo Polaków. Tam właściwie nie było zbrodni UPA z oczywistych powodów, które były na byłych terenach II RP. W związku z tym to też jest, pokazuje, że ta mapa jest bardzo przemyślana. Natomiast zanim zaraz przejdziemy do wątku polskiego, ale jeszcze ciekawe jest też to, że Rosjanie sobie oczywiście przydzielili tam zdecydowaną większość Ukrainy, no ale wzięli też sobie Odessę i całe wybrzeże, odcinając kompletnie tą mikro już Ukrainę, o której pan powiedział, od morza. I to w zasadzie wydaje mi się, że to jest jeden z tych celów tej operacji na tym etapie specjalnej, żeby właśnie taki, chyba to się nazywa Noworosja, prawda? Taki plan zrealizować.
Tak, jeżeli chodzi jeszcze o ten poprzedni wątek, to nie tylko jest kwestia tego, że na tych terenach na zachód od Zbrucza była antypolska akcja, ludobójstwo UPA na Wołyniu i w Galicji, ale to jest również to, że oczywiście z tych ziem II RP Polacy, którzy przeżyli wojnę, oni byli, jak to się mówiło, repatriowani do Polski, podczas gdy Polacy mieszkający na Żytomierszczyźnie, oni byli traktowani jako obywatele sowieccy w okresie międzywojennym, więc oni tam zostali. A wracając do rosyjskich zasięgów terytorialnych, no moim zdaniem, jeżeli tak, może zacznijmy od pierwszej podstawowej myśli, znaczy ta mapa Miedwiediewa, którego trochę należy traktować oczywiście jako nowego Żyrynowskiego, ponieważ on się lubuje i jego rolą społeczną jest dzisiaj bycie bardziej radykalnym niż wszyscy radykałowie rosyjskiej propagandy. Niektórzy to złośliwie starają się redukować do jego alkoholizmu. Ja raczej bym to redukował do jego ambicji politycznych, to znaczy tego, że on był traktowany powszechnie jako polityk słaby, jako polityk, który nieudaną modernizację Rosji próbował przeprowadzać w czasie swojej jedynej kadencji prezydenckiej. A dzisiaj, i tutaj może pana redaktora zaskoczy, ja uważam, że on ma ambicje powrotu na Kreml. To znaczy on sądzi o tym, że liczy na to, że może zastąpić Putina ponownie, że może się okazać dla Putina dobrym, bo jednak sprawdzonym, lojalnym współpracownikiem, a pewna logika reżimu dzisiaj wymaga, aby to jakby wskazuje na to, że największe szanse mają ci, którzy są najbardziej radykalni, którzy gwarantują, że dzieło Putina, wojny z Zachodem, ono będzie kontynuowane, że żadnych ustępstw, że żadnej rewizji, że żadnej odwilży poputinowskiej nie będzie i stąd ta, ktoś powie, pajacerka Miedwiediewa, a moim zdaniem również tam jest w tym szaleństwie odrobina logiki. Natomiast jeżeli chodzi o zasięg terytorialny, no to główne przesłanie moim zdaniem jest takie, no, że się nie da z Rosją dogadać, no bo jeżeli rysują tego typu mapy, to jutro mogą rysować kolejne, to znaczy to pokazuje niegotowość, brak gotowości na jakiekolwiek kompromisy, to pokazuje zarazem, że Rosjanie dzisiaj już idą na pełną stawkę, to znaczy uważają, że ta wojna na wyczerpanie, ona się koniec końców zakończy słabością Zachodu, wycofaniem Zachodu i będziemy mieli do czynienia z tym, że ponownie będą sobie kreślili mapę Ukrainy, granice tak jak sobie zażyczą. Oczywiście kluczowe dla Rosji to jest całe Wybrzeże Czarnomorskie, to jest Odessa, to jest port, to jest tak naprawdę wewnętrzne takie śródlądowe zamknięcie Ukrainy, a przy okazji również wyjście na Mołdawię, na Naddniestrze, połączenie się z Naddniestrzem i to, co to mówił Putin, niemal oparcie się o Karpaty, które rzekomo mają być rosyjskim takim naturalną granicą obecności geopolitycznej. To oczywiście to my troszkę rozmawiamy tak, jakbyśmy byli w lutym 2022 roku, bo myślę, że wtedy te scenariusze były kreślone na poważnie. Dzisiaj raczej, nawet jeżeli mamy wątpliwości co do jak gdyby wsparcia Zachodu, trwałości wsparcia Zachodu dla Ukrainy, to te scenariusze takie maksymalistyczne rosyjskie wydają się jednak mrzonką.
No dobrze, to ja chciałbym zaraz główne danie, czyli ta powiedziałbym propozycja dla Polski, tylko jeszcze jedna rzecz a propos Miedwiediewa, bo zaintrygowało mnie to, co pan powiedział o tym powrocie na Kreml. Ja przypomnę, że on był prezydentem w latach 2008-2012, to była taka roszada, a Putin wtedy został premierem, tylko że wtedy, panie doktorze, on miał być elementem operacji, patrzcie, Zachodzie, mamy nowego, młodego, liberalnego, dobrze zapowiadającego się, sympatycznego, może nawet przystojnego, młodego Miedwiediewa. Dzisiaj on ma image największego zakapiora. Te plotki o jego alkoholizmie wynikają z tego, że najbardziej radykalne tweety pisze wieczorami późnymi, w soboty i w piątki. Wychodzi na takiego właśnie zwolennika jakiejś takiej linii super twardej. No zmienił się nam Miedwiediew, można powiedzieć.
Ale panie redaktorze, Rosja nam się zmieniła. No mamy do czynienia z sytuacją, która kilka lat temu była niewyobrażalna, to znaczy z wojną zaborczą, zbrodniczą, zbrodniami na ludności cywilnej. No, Rosja nam się przesunęła w stronę Korei Północnej i pod tym względem jest dość konsekwentna i całe putinowskie zaplecze również jest konsekwentne i również stara się do tego dopasować. Zresztą mówienie jakby... To ciekawe, co pan przypomniał, to, że Putin po dwóch swoich pierwszych kadencjach wówczas nie zdecydował się zmieniać konstytucji, nie zdecydował się zlikwidować ograniczenia na dwie kadencje z rzędu, bo brzmiała ukraińska konstytucja, więc skoro dwie kadencje z rzędu, no to wpuścił na 4 lata Miedwiediewa, aby ponownie objąć dwie kadencje. Zaraz obejmuje piątą kadencję już swoją i tutaj żadnej przerwy, już żadnego roszady, jak pan redaktor to nazwał, nie ma i nie będzie. Kadencje są już wyraźnie dłuższe również niż wcześniej. No pewne pozory trzymania się norm demokratycznych, które jeszcze w pierwszej dekadzie rządów Putina były oczywiste, ich beneficjentem wówczas był rzeczywiście Miedwiediew jako taki przypadkowy prezydent, no to dzisiaj one są zupełnie odstawione na dalszy plan, wręcz bym powiedział, wręcz jest dokładnie odwrotnie, to znaczy Rosja stara się wykorzystywać, zarabiać, uzyskiwać przewagę właśnie poprzez pokazywanie, że jest nieprzewidywalna, że jest bandycka, że nie ma żadnych limitów, że nie ma żadnych granic, nic, bójcie się nas, bo jeszcze być może użyjemy taktycznej broni jądrowej. To jest sposób budowania swojego wizerunku. On jest oczywiście być może w perspektywie tej jakby wojny mieć pewne nadzieje na sukces, no ale ona niesie również gigantyczne koszty gospodarcze związane z demodernizacją państwa rosyjskiego. Myślę na inną bardzo długą rozmowę o tym, jakie są konsekwencje tego typu sunięcia się Rosji w kierunku Korei Północnej.
Oczywiście. No dobrze. To teraz Polska. Panie doktorze, ja tak sobie liczę, że już, nie wiem, no 10 razy Rosjanie w rozmaity sposób wypuszczali takie balony próbne. Żyrynowski, którego pan wspomniał, no kilka razy co najmniej mówił, że Polacy, co wy robicie, rozbierzcie z nami Ukrainę, bo przecież tam jest wasz ukochany Lwów. I chętnie wam oddamy tę całą zachodnią Ukrainę. Według legend, a może nie legend, Putin coś sugerował takiego Tuskowi, chyba na Molo w Sopocie, podczas jednego ze spotkań swego czasu. Teraz co chwila propaganda rosyjska mówi o tym, że Polacy, czemu nie, może by mieli chrapkę na ten zachód Ukrainy i zaraz tam wprowadzą swoje siły. Więc pytanie jest moje takie, czy to jest rodzaj tylko takiej gry, czy rzeczywiście Rosja w zamian za to, gdyby Polska na przykład zmieniła swoją politykę wobec wojny na Ukrainie, proukraińską, gotowa byłaby nam oddać Lwów?
Nie, no to przede wszystkim podstawowa rzecz, którą warto powiedzieć, Rosja, rosyjska elita ma gigantyczną obsesję antypolską. Nas traktuje jako rzeczywiście główne wyzwanie geopolityczne. Zdiagnozowała, że to polska pomoc dla Ukrainy w 2022 roku uniemożliwiła upadek państwa ukraińskiego i spowodowało, że ta wojna toczy się ponad drugi rok. W ostatnim wystąpieniu Putina ktoś policzył, że Polska pojawiała się tam 40 razy chyba, każdorazowo negatywnie, więc jak gdyby tutaj poziom nienawiści rosyjskiej elity wobec Polski jest gigantyczny i nikt na Kremlu nie myśli o dawaniu Polsce żadnych prezentów. Pozostawiając na boku fakt, że to są prezenty, których Polska w sposób oczywisty nie chce i nie jest nimi w najmniejszym stopniu zainteresowana. To jest próba po prostu, to jest taki trolling Ukrainy, pokazujący po prostu, że państwo ukraińskie nie ma przyszłości. Zresztą to Miedwiediew bardzo wyraźnie w swoim wystąpieniu powiedział, prawda? On się odwołał do książki, którą napisał swego czasu prezydent Ukrainy. Chyba Leonid Kuczma, Ukraina to nie Rosja, był tytuł tej książki, jak gdyby zaczął wykrzykiwać Miedwiediew o tym, że właśnie tak, że Ukraina to Rosja bezapelacyjnie i pod każdym względem i każdy, w to nie wierzy, to się o tym wcześniej czy później przekonam. A jeżeli chodzi o rosyjskie propozycje, które oczywiście były takimi prowokacjami w typowym kagiebowskim stylu, to rzeczywiście to, co jakiś czas temu, ja już nie pamiętam, w którym roku się pojawiło, to było pismo wówczas chyba wiceprzewodniczącego Dumy Państwowej Władimira Żyrynowskiego, który szczodrze oferował niczym Zagłoba Niderlandy Polsce obwód lwowski.
No tak, ja rzeczywiście widziałem nawet taki filmik a propos tego Putina, tego wywiadu z Tuckerem Carlsonem, za każdym razem, kiedy on wymieniał Polskę. Nie wiem, czy pan to widział. I raz, dwa, trzy i taki licznik, chyba prawie 50 razy. Rzeczywiście jakaś obsesja. Natomiast, no gdy może ci stracedzy z Kremla myślą, a może my odwrócimy tą Polskę, kusząc ją właśnie tym Lwowem i Galicją Wschodnią, i wtedy Polska zmieni swoją antyrosyjską trajektorię na antyukraińską. Może są jakieś radykalne środowiska, które by chciały czegoś takiego i Rosja na tym gra. Może to jest taka kalkulacja, żeby tą Polskę po prostu wyciągnąć z tego obozu zachodniego i pokazać, zobaczcie, jeżeli się z nami dogadacie, to coś możecie zyskać.
Nie, to myślę, że pan redaktor troszeczkę za dużo tutaj przywiązuje do tego uwagi. Oczywiście różne operacje rosyjskich służb wobec Polski są prowadzone, jak sądzę. Myślę, że Rosję zresztą też bardzo cieszą, radują różne napięcia, które pojawiły się w relacjach polsko-ukraińskich, dotyczące przede wszystkim tego jednostronnego otwarcia rynku europejskiego na zarówno towary, głównie rolno-spożywcze, jak i usługi, głównie transportowe ukraińskie. I to jest coś, co ma z punktu widzenia rosyjskiego gigantyczny potencjał psucia relacji polsko-rosyjskich. Ja wróciłem przedwczoraj z Kijowa. Rzeczywiście mam wrażenie, że w mediach ukraińskich ten temat jest grzany na co dzień bardzo, bardzo intensywnie. I bardzo duża część tej sympatii, która była olbrzymia wobec Polski w pierwszych miesiącach, latach, pierwszym roku wojny, dzisiaj ona wyparowała. Natomiast no, tutaj no, przecież no, nikt chyba o zdrowych zmysłach, a jednak myślę, że na Kremlu pozostali jacyś strategzy o zdrowych zmysłach, nie sądzi, że co, że Polska wprowadzi wojska i zacznie oblężenie Lwowa, tak, i zacznie strzelać się z Ukraińcami. No, to czy wydaje mi się, że to nie po to tego typu mapy są rysowane. To znaczy, to są mapy rysowane przede wszystkim po to, aby zbudować powszechne przeświadczenie, że czegoś takiego jak Ukraina nie ma, że Ukraina jest państwem sztucznym, sezonowym, który należy podzielić w taki sposób, żeby była sprawiedliwość. To jak gdyby szukamy, pan lubi historyczne, jesteśmy na kanale, który ma ten silny też wymiar historyczny. Proszę pamiętać, jak Hitler formułował retorykę wobec Czechosłowacji. Nie tylko mówił o Niemcach, którzy są w kraju, Sudetach, prześladowani, ale budował właśnie przeświadczenie, że Czechosłowacja to więzienie narodów, prawda, różnych narodów, i Polaków, i Węgrów, i wszystkich innych dookoła. To jest sposób raczej budowania. To jest rosyjskie myślenie.
Przepraszam, panie doktorze, ta analogia w naszej dyskusji dzisiejszej ma ten minus, że wtedy nam skapnęło za Olzie.
No i pytanie o sensowność tego działania z punktu widzenia losów Polski w następnych miesiącach.
Tak,
zresztą
ale ja
bardzo
dodam...
to ciekawe jest, bo to, że nam skapnęło, jak pan redaktor mówi, za Olzie, dzisiaj jest bardzo często wykorzystywane również przez rosyjską propagandę. Znaczy, rosyjska polityka historyczna buduje przekaz, że drugą wojnę światową tak naprawdę nie Hitler zaczął, tylko tak naprawdę tę drugą wojnę światową zaczęły mocarstwa zachodnie, które zatwierdziły dyktat monachijski, oraz Polska, która zaatakowała Czechosłowację i zajęła Zaolzie. To Zaolzie wyrosło w propagandzie rosyjskiej naprawdę do kształtów monstrualnych i wykorzystywane jest jako świadectwo polskiej dwulicowości i tak naprawdę tego, że rozpoczęliśmy konflikt światowy, a być może Polska przecież i trzecią wojnę światową rozpocznie, jeżeli nadal będzie zabiegała o wspieranie Ukrainy i sama ją wspierała.
Tak, ja myślę, że też jest jeszcze jedna zasadnicza różnica między Zaolziem a Lwowem. Ich to musi chyba mocno wybrzmieć, bo nie wiem, może ktoś w Polsce, komu się podobają takie mapy. Otóż, drodzy Państwo, na Zaolziu polskie oddziały witali Polacy, rzeczywiście, którzy tam mieszkali. Dzisiaj we Lwowie Polaków właściwie już prawie nie ma. Ja kocham Lwów, powiem panu, panie doktorze. Byłem, nie wiem, 20 razy we Lwowie. Uwielbiam to miasto i na pewno jeszcze nie raz pojadę. Natomiast nie ma tam już Polaków ze względu na tą tragiczną historię, więc gdyby ktoś znalazł jakiś szalony kiedyś w przyszłości polski rząd, który by chciał to wziąć pod swoją pieczę, to od razu mówię, że to byłoby po prostu jak, nie wiem, jak Irlandia albo, nie wiem, no ustawiczna wojna partyzancka. Przecież to jest ten najbardziej, mam na myśli zachodnią Ukrainę, patriotyczny, nacjonalistyczna wręcz część Ukrainy. No, branie tego to byłaby po prostu samobójstwo, to by rozwaliło Polskę od środka.
Tak, oczywiście, że tak. To zresztą też jak się buduje różne scenariusze historii alternatywnej, to myślę, że scenariusz, w którym województwo lwowskie zostałoby po II wojnie światowej w ramach państwa polskiego, ale bez wymiany ludności z mniejszością ukraińską, to rzeczywiście jakiś scenariusz na Bośnię, na Bałkany na początku lat 90. Natomiast może też warto jedną rzecz, jak pan mówi o Lwowie, które ja także bardzo, bardzo lubię i staram się pomimo toczącej się wojny być tam bardzo często i bardzo często jestem. Znaczy, rzeczywiście z jednej strony to jest Galicja, nacjonalizm, czarno-czerwone flagi, z drugiej strony bardzo dużo odnowionego miasta, gdzie pielęgnuje się każdy właściwie element historii międzywojennej, napisy po polsku, knajpy odwołujące się również do kwestii jakoś tam do polskości, właściwie każdy starający się mówić w języku polskim, to wszystkie sondaże, które zawsze na Ukrainie powstawały, wskazywały na coś, co dla niektórych może być pewnym paradoksem, to znaczy na Ukrainie Zachodniej, gdzie najsilniejszy był ten nacjonalizm, odwoływanie się do UPA, Bandery, zarazem najprzychylniejszy był stosunek do Polski, bo Polska była blisko, bo Polska była znana, bo do Polski jeździli, bo na Polsce zarabiali, bo w Polsce pracowali, a ci, którzy byli najbardziej zdystansowani wobec Polski, to zawsze były obwody wschodniej Ukrainy, które w dużo większym stopniu oglądały media rosyjskie, telewizję rosyjską i gdzie tam sączona była ta antypolska propaganda. Ci ludzie sowieccy, oni byli zawsze na Ukrainie dużo bardziej strzemięźliwi wobec Polski niż na nacjonalistycznej Ukrainie Zachodniej. O, taki paradoks.
Tak, to ciekawe. Ja muszę powiedzieć, że tych moich podróżach, ja pierwszy raz byłem jeszcze pod koniec lat 90., to była jedna wielka ruina, co tu dużo mówić, Lwów. Bardzo się zmienia, ale rzeczywiście te knajpy, drodzy Państwo, jest taka jedna, nie będę mówił nazwy, bo nie będę promował jej, ale w środku jest Szczepcio i Toncio, muzyka puszczona, są umywalki jeszcze przedwojenne z napisem tam Lwów po polsku, wyroby tam blaszane, klimaty batiarów polskiego Lwowa przedwojennego. Polecam, jak zajrzycie do Lwowa, żeby tam pójść. Natomiast ja rozumiem, że pan mówił o tej linii Curzona B, to znaczy były dwa możliwe przebiegi linii Curzona, czyli przyszłej wschodniej granicy Polski. Jedna taka jak dzisiaj, a druga z takim wypustem, który obejmował właśnie Lwów i zagłębie naftowe Drohobyckie. I chyba to o to się rozbiło, że nie chcieli Sowieci oddać tej nafty, prawda, tej ropy, która tam była, i stąd była ta ta granica przebiega tak jak teraz. Ale podobno było blisko,
no,
żeby...
Poza tym no, pamiętajmy, że jednak ta granica po zakończeniu II wojny światowej, ona budowana, ona tworzona była nie tyle już na linii Curzona, ale no, na tym, co Sowieci uważali za polityczny fakt, czyli za granicę z lat 39-41, czyli z podziału Ribbentrop-Mołotow, Hitler-Stalin, która to granica była właściwie jeszcze gorsza niż dzisiejsza granica, prawda? Bo to jest kwestia Podlasia, Białegostoku, Łomży, to jest kwestia nawet Przemyśla, który pamiętajmy w okresie 39-41 był podzielony na pół wzdłuż Sanu.
No dobrze, to teraz widzimy, że po raz kolejny Rosjanie wypuszczają balon próbny w stronę Polski i jakieś mętne tutaj propozycje rozbioru Ukrainy. I pytanie kluczowe do pana, jak powinna Polska reagować na tego typu sytuacje? Bo tak, polski MSZ wypuścił oświadczenie, w którym potępił oczywiście ten pomysł i napisano, że granice są świętością. Natomiast ja też spotkałem się z taką opinią, że coś takiego paradoksalnie daje nam pewien lewar na Ukrainę. Jaka jest pańska opinia?
Nie, no moim zdaniem w naszym interesie jest to, żeby granice były świętością i to, żeby Rosja nie szukała takich retorycznych wspólników w swoich zbrodniach, prawda? Propagandowych wspólników, aby znaczy to, co jest intencją tego typu intryg rosyjskich, to jest budowanie panświnizmu, czyli przeświadczenia, że wszyscy tak naprawdę naruszają prawo międzynarodowe, że wszyscy łamią normy i zasady, nie tylko Rosja. Rosja właściwie jest w tym wtórna, odpowiada na przestępstwa czy zbrodnie Zachodu. I to trzeba, jakby poprzez pewien pryncypializm w kwestiach prawa międzynarodowego, trzeba starać się tego typu retorykę rosyjską wykolejać.
No dobrze, a jak to rezonuje, teraz odwróćmy stolik, w Kijowie. Czy Ukraińcy śmieją się z tego i mówią, ach, ci Rosjanie szaleni kompletnie, czy gdzieś z tyłu głowy może jest taka myśl, Matko Boska, co się stanie, jak te lachy zmienią zdanie i jednak z Rosjanami się dogadają? Bo ja zawsze trochę powtarzam, tak jak Bocheński pisał, że problem Polski polega na tym, że znajduje się między Niemcami a Rosją, no to problem Ukrainy, że znajduje się między Polską a Rosją. Czy gdzieś z tyłu głowy oni mają jakąś obawę, że to może być na poważnie?
Nie, to nie sądzę, żeby ktokolwiek na Ukrainie miał wrażenie, że to jest na poważnie. Wszyscy są świadomi tego, że to są takie dość brudne zagrywki rosyjskiej propagandy. Natomiast to, co oczywiście myślę, że przeciętnego Ukraińca może niepokoić, to to, jaka część tej mapy została narysowana jako obszar rosyjskich roszczeń. Zresztą to bardzo ciekawe, że ta mapa jest tak naprawdę mapą ukraińską. Proszę przyjrzeć się nazwom miast na tej mapie. Tam jest Charkiw, a nie Charków. Tam jest Dniepr, nie Dniepropietrowsk. Tam jest Kropywnicki, a nie Kirowohrad. Więc myślę, że to jest jakieś świadectwo bałaganu w zapleczu w sekretariacie Dmitrija Miedwiediewa, absolutnie karygodnego. Myślę, że, wie pan, panie redaktorze, ja rozmawiałem z jedną z bardziej znanych osób na Ukrainie, ekspertów od spraw międzynarodowych, takich naprawdę tworzących opinie i ta osoba mi mówi, wiesz, ja taki mam problem, że przed wojną z mężem zaczęliśmy budować dom jednorodzinny pod Kijowem. Wydaliśmy w to bardzo dużo środków. No i pytanie jest, czy ja mam teraz te pieniądze, jak gdyby resztę swoich pieniędzy, wszystkich oszczędności mam wydawać w wykończenie tego domu z perspektywą, że tam zamieszkamy, czy może się okaże, że to jest wyrzucanie pieniędzy w błoto, no bo wiadomo, właściwie nie wiadomo, jak ta wojna się zakończy, a jeżeli zakończy się źle, to w sposób oczywisty dla przedstawicieli elit ukraińskiej miejsca w Kijowie nie będzie, bo albo zostaną wymordowani, albo oczywiście będą musieli wcześniej uciekać. Więc to jak gdyby przy tym, jak gdyby oglądając tę mapę i jak gdyby śmiejąc się z pijanego Miedwiediewa i jak gdyby pewnego sposobu formułowania oczekiwań terytorialnych przez Rosję, no też musimy mieć tyle głowy, że Rosja pójdzie tak daleko, jak będzie w stanie pójść, że Rosja i ta mapa jest takim poważnie, jeżeli próbujemy poważne wnioski z niej wyciągnąć, to ona jest taką przestrogą pokazującą, że nie da się z Putinem dogadać, że nie da się powiedzieć Putinowi weź Donieck i Krym i sprawa jest z głowy, dlatego bo wówczas będzie chciał jeszcze Zaporoże i Chersońszczyznę, dostanie Chersońszczyznę, przejdzie na prawy brzeg Dniepru, to będzie chciał obwód Odeski, przejdzie do, gdyby zajmie Charków, to będzie chciał Dniepr, za mnie Dniepr będzie chciał Połtawę, zabierze Charków, będzie chciał Sumy, zabierze Sumy, będzie chciał Czernichów i potem już, i potem będziemy słyszeli o tym, że Kijów to przecież stolica ruskich miast, gdzie państwo rosyjskie rzekomo się zaczęło. Nie ma granic, nie ma ustępstw, nie ma kompromisów, które nie zostaną podeptane.
No właśnie, ja myślę, że to jest klucz problemu. To znaczy czasami niektórzy mnie pytają, a jaki plan ma Rosja terytorialnie? A ja uważam, że to tak jak wyjdzie, to znaczy ma różne plany. Ma plany maksimum, ma plany minimum. Mi się wydaje, że w dniu wybuchu wojny 2 lata temu próbowała zrealizować plan maksimum, czyli zagrała o całą stawkę, obalenie Zełenskiego i próba opanowania w jakiejś formie całej Ukrainy. Teraz pytanie, o co walczy, czy właśnie będzie się próbowała przebijać na Odessę. Natomiast ta mapa pokazuje, że jednak część została dla tej Ukrainy zarezerwowana, to właśnie ten mały, tak jak powiedział, sam obwód kijowski. Czy jak Rosjanie według pana wyobrażają sobie zakończenie terytorialne tej wojny, gdyby wszystko im poszło zgodnie z planem? To znaczy, gdyby rzeczywiście została jakaś kadłubowa Ukraina na zachodzie, nie mówię o rozbiorze, drodzy państwo, żeby było jasne, to jest absurd, ale no, gdyby im się udało, nie wiem, do Dniepru na przykład zająć wszystko, to czy ta Ukraina, która by została, to co to by było? Odcięta od morza, pastewny jakiś kraj, który by był uzależniony od Zachodu, czy protektorat rosyjski? Jak by pan to widział? Jakie nie mają w ogóle
pomysłu? Myślę, że tam są dwa sposoby myślenia. To znaczy myślę, że z jednej strony jest pokusa anektowania terytorium, dlatego bo Putin myśli o sobie w kategoriach podręczników historii tego, co, jak zostanie zapamiętane, a on ma, gdyby on ma taką, on jest taki mindset, sposób myślenia absolutnie historyczny, związany z mapą, to znaczy on widzi swojego poprzednika Jelcyna, za którego rządów, prawda, Rosja się, czy tam Gorbaczowa się skurczyła, a on jest tym, który zbiera na nowo ziemię rosyjskie i tyle i tyle tysięcy kilometrów kwadratowych zostało dołączone do państwa rosyjskiego. I myślę, że to jest ta pokusa anektowania kolejnych terytoriów. To oczywiście niesie ze sobą również koszty. No to wymaga potem dość zakrojonych na dużą skalę działań Federalnej Służby Bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o terroryzowanie ludności miejscowej, jeżeli chodzi o pewien terror dotyczący jakby próbę łamania buntu i oporu, a z drugiej strony obok tej logiki aneksyjnej jest logika po prostu zamienienia Ukrainy w Białoruś, czyli postawienia tam jakiegoś swojego Łukaszenkę. Takim pomysłem w 2022 roku był rzekomo Wiktor Medwedczuk, przyjaciel Putina, były szef administracji prezydenta Leonida Kuczmy, agent rosyjskich wpływów na Ukrainie. On miał stanąć na czele fasadowej, zwasalizowanej Ukrainy. Dzisiaj wymarzony scenariusz rosyjski to oczywiście byłoby pewnie połączenie obu logik, to znaczy wziąć jak najwięcej na południu, może też na wschodzie, to znaczy wziąć Odessę, anektować Noworosję, Małorosję, a jednocześnie z Ukrainy centralnej większej niż obwód kijowski stworzyć coś kontrolowanego, tak jak znowu ten Hitler nam się pojawia, prawda? Tak, generalne gubernatorstwo, niby formalnie nie włączone w skład Rzeszy, ale coś, co gdzie pełną władzę mają Rosjanie. Tylko to oczywiście są scenariusze, które moim zdaniem, no by nie powstało takie wrażenie, że Ukraina już upadła, front się załamał, a Rosjanie sobie będą rysowali mapy tak, jak w duszy im zagra. Nie, no to są wszystko takie scenariusze maksymalne, nadzieje kremlowskie związane być może ze zmianami na Stanach Zjednoczonych, powrotem Donalda Trumpa, zakończeniem wspierania militarnego i finansowego Ukrainy, załamaniem się wewnętrznym państwa ukraińskiego na skutek jakichś kontrowersji dotyczących tego, czy iść na kompromisy, czy nie iść na kompromisy. Jest jeszcze jedna rzecz, to znaczy myślę, że Rosjanie byliby zainteresowani być może trochę jak z polskimi rozbiorami, prawda? Później jak gdyby połykaniem Ukrainy częściowo, to znaczy ja nie wykluczam, że Putin jest chętny na, może być chętny na pewien kompromis, który traktować będzie absolutnie czysto instrumentalnie, taktycznie, jako pewien punkt do odpoczynku, przebudowania się, strawienia tego, co zabrał, jednocześnie szykowania się do kolejnej rozprawy, do kolejnej wojny, gdzie weźmie więcej, gdzie uzyska jeszcze lepsze warunki. Myślę, że to jest taka generalnie logika kremlowska. Pociągnąć wojnę jeszcze przez rok, dwa, uzyskać jak najwięcej się da, częściowo uznania aneksji, częściowo być może zmian wewnętrznych na Ukrainie i przygotowywać się do ostatecznej rozrywki po kilku kolejnych latach.
No tak, ale taki pełzający rozbiór, czy też zjadanie Ukrainy po kawałku de facto trwa. Bo proszę zwrócić uwagę, że w 2014 roku capnęli Krym plus Ługańsk i Donieck, odcapnęli 8 lat, teraz znowu Zaporoże i zobaczymy, jak ta wojna się skończy. I być może będzie trzecia, czwarta, piąta runda i rzeczywiście jak tak spojrzeć na to w ten sposób, to Ukraina traci po kawałku swojego terytorium. Może to jest plan.
Tak, proszę zobaczyć, że jeżeli wejdę panu w słowo, że przecież Krym i Donieck też nie był brany na jeden raz. To jak gdyby w przypadku Krymu początkowo zwyciężył scenariusz aneksyjny, a przez pierwszych 9-10 lat wobec Doniecka scenariusz inkorporacyjny do Ukrainy. To znaczy Krym został wzięty jako nagroda pocieszenia po tym, jak doszło do zmiany władzy na Ukrainie w Kijowie i Rosja zrozumiała, że nie będzie w stanie rządzić Ukrainy swoim Łukaszenką. Natomiast Doniec był traktowany jako jakby pomysł na wepchnięcie go z powrotem w skład Ukrainy tak, aby kontrolować Donieckiem całą Ukrainę. Taki był pierwotny scenariusz. Gdy on się nie powiódł, gdy Ukraina jednostronnie nie realizowała porozumień mińskich, no to wówczas Putin zmienił opinię, zmienił zdanie. Powiedział, no dobra, no to w takim razie, skoro nie chcecie na moich warunkach odzyskać Donbasu, jako takiej zatrutej, zainfekowanej komórki, no to w takim razie ja biorę Donbas dla siebie i sobie robię nowy Donbas z kolejnych terytoriów, które będę okupował, a potem być może w zamian za ustępstwa polityczne będę skłonny oddać, a może i nie.
No dobrze, to teraz pytanie o rzecz, o której rzadko rozmawiamy w historii realnej, ale kiedy myślę sobie o takim olbrzymim zaborze, patrząc na tą mapę Miedwiediewa, to wyobrażam sobie od razu, co tam by się wyrabiało pod tym zaborem, to znaczy mam na myśli opór ze strony ukraińskiej i teraz do czego zmierzam? To znaczy mam wrażenie, że Rosjanie trochę nie docenili siły nacjonalizmu czy też patriotyzmu ukraińskiego i to się chyba zmienia na naszych oczach. To znaczy ja pamiętam jeszcze czasy Majdanu, Janukowycza, to kraj był podzielony. Pomarańczowa była połowa na zachodzie, no ale druga połowa była niebieska. Dzisiejsza Odessa, Krym, ten cały wschód po drugiej stronie Dniepru. Czy to się zmienia i tak umownie mówiąc Ukraina stała się cała pomarańczowa? To znaczy w pewnym sensie te ostatnie lata zniszczyły ten podział na prorosyjską, wschodnią Ukrainę i zachodnią, prozachodnią, bo wszyscy już nienawidzą Rosjan ze względu na tą wojnę, na te straszne zbrodnie i na to wszystko, o czym pan mówił.
Oczywiście, że tak. I ten paradoks polega na tym, że najbardziej powody do nienawidzenia Rosjan mają mieszkańcy Mariupola, czyli miasta, który jeszcze przed wybuchem tej pełnoskalowej wojny był najbardziej prorosyjskim z ukraińskich miast, najbardziej skłonnym do akceptowania ruskiego miru, dogadywania się z Rosjanami, traktujący Rosjan jak naród braterski. To oczywiście potwierdza tę tezę o tym, że najlepszą szczepionką na rusofilskie nastroje na Ukrainie jest Władimir Putin. No ale pytanie jest też oczywiście takie, jak w przypadku okupacji sytuacja będzie wyglądała. Proszę zobaczyć, że Rosjanie weszli do Chersonia. Cherson jest takim dobrym laboratorium, bo to jest miasto, które było przez kilka miesięcy okupowane, potem zostało odzyskane. Znaczy pierwsze tygodnie to rzeczywiście były ciągłe protesty mieszkańców z flagami ukraińskimi, blokowanie czołgów nawet rosyjskich i tak dalej. I to potem z każdym tygodniem malało. To malało również w obwodzie zaporowskim okupowanym przez Rosjan, następnie anektowanym, bo tam zaczynało działać FSB. Tam przychodziło po prostu, tam na zapleczu frontu przychodziło FSB, robiło listy osób, które jakkolwiek wykazują się odruchem proukraińskim, albo ich wsadzano do więzień, nagłaśniano to, aby jednych uciszyć, drugich zastraszyć. Dodatkowo i to działa. Proszę zobaczyć, nie ma właściwie jakiegoś wielkiego oporu na terenach okupowanych. Już nawet nie mówię o Donbasie, gdzie te rosyjskie porządki trwają od 10 lat i terror jest gigantyczny od dekady, ale mówię również o tej części obwodu chersońskiego czy zaporowskiego, które są przez Rosję okupowane, no to nie ma w jakimś Melitopolu, nie ma szczególnie wyraźnej proukraińskiej dywersji. Myślę, że absolutna większość mieszkańców trzyma Ukrainę w sercu. Z mężami, żonami rozmawiają o tym, jak jest źle kuchni, natomiast no, tej nie ma miejsca specjalnie na buntowanie się przez Rosję. No i poza tym dochodzi oczywiście indoktrynacja wobec młodzieży, czyli oczywiście te rosyjskie programy szkolne, paszportyzacja wszystkich, bo jeżeli ktoś nie przyjmie rosyjskiego paszportu na tych terenach okupowanych, wcielonych jakoby w skład Rosji, no to wówczas straci majątek, nie ma możliwości zatrudnienia, no to są takie represje wymuszające nie tylko to, aby ci ludzie siedzieli sobie w domu i nie krzyczeli, ale Rosja wymaga od nich tak naprawdę pisania się w rosyjskość. Plus bardzo ciekawe zjawisko, o którym rzadko się mówi, ale te tereny zniszczone, z których znaczna część Ukraińców uciekła w obliczu rosyjskiej agresji, one są zasiedlane ludźmi z Kaukazu Północnego, z Azji Centralnej. Całe dzielnice Mariupola na przykład dzisiaj sprowadzani tam są migranci z wewnątrz Rosji czy właśnie z Republik Środkowoazjatyckich po to, aby trwale zmienić skład etniczny tych ziem, aby uczynić je na stałe rosyjskimi czy rosyjskimi, nawet jeżeli nie etnicznie, jeżeli mówimy, prawda, o Czeczenach czy Uzbekach, no jak gdyby sowieckimi czy takimi rosyjskimi w wymiarze kulturowo-politycznym.
No to pasjonujące jest to, co pan właśnie powiedział, ale no, gdyby się stał cud nad Morzem Azowskim i Ukraina by odzyskała Mariupol, to co powinna zrobić z tymi ludźmi?
No nie wiem, znaczy mówimy o sytuacji, w której Ukraina odzyskuje swoje ziemie, no to myślę, że akurat ci ludzie, którzy byli przywożeni, a oni ci z kolei znowu uciekną. No taka jest brutalna logika wojny. Zresztą myślę, że perspektywy tego, i sobie możemy szczerze o to odpowiedzieć, perspektywy tego, aby Ukraina odzyskała wszystkie ziemie zabrane przez Rosję w ostatniej dekadzie czy nawet dwuleciu, one są dość nieduże. To wymagałoby to głębokiego załamania wewnętrznego Rosji, nowej wielkiej smuty rosyjskiej, która oczywiście nigdy nie jest, tego typu scenariusz nigdy w Rosji nie jest wykluczone, bo w Rosji, jak się już nauczyliśmy przez setki lat, wszystko jest możliwe. Wszystko jest niemożliwe, a zarazem wszystko jest możliwe.
No dobrze, jeszcze ja chciałem powiedzieć a propos tego takiego dziwnego dwójmyślenia Rosjan, to jest to, że oni idą do tych terenów, które zajmują jako wyzwoliciele rosyjskojęzycznej ludności spod jarzma ukraińskiego reżimu i na przykład tak mówili w Chersoniu, o którym pan wspomniał, zrobili tam przecież referendum, przyłączyli ten Cherson do Federacji Rosyjskiej, a potem, kiedy Ukraińcy ich wypchnęli za Dniepr, to ostrzelali ten Cherson i ostrzeliwują co jakiś czas z artylerii, bijąc po tych swoich rodakach, których mieli ich wyzwalać. I to samo ostatnio, dosłownie kilka dni temu, był straszny nalot, no zbrodnia potworna, uderzyli w blok w Odessie i tam dzieci, drodzy Państwo, w ogóle zginęły. A przypominam sobie, że jeszcze w roku 14 Odessa była niebieska, głosowała na Partię Regionów, i tam nawet dochodziło do zamieszek i tam w tym słynnym, to w Odessie właśnie zwolennicy Ukrainy spalili żywcem tych rosyjskich aktywistów w jakimś merostwie czy coś takiego. To pokazuje, jak się strasznie zmieniła Ukraina przez raptem dekadę.
Jak się strasznie zmieniła Rosja przez raptem dekadę. To znaczy, jaki gen zbrodniczy wyszedł z elity rosyjskiej. No i to niestety też, jak gdyby, bo w społeczeństwie rosyjskim możemy mówić wiele o apatii, o tym wycofaniu się z polityki, o tym, że ta lojalność jest kupowana różnymi transferami finansowymi, no ale też mamy bardzo dużo do czynienia z pewnym takim politycznym kibolstwem po stronie rosyjskiej. My rozpoczęliśmy rozmowę od tego od pijanego Miedwiediewa, prawda, jego mapy, jego wystąpień, ale proszę zobaczyć, tam tłum młodzieży siedział, który bił brawo. Myślę, że bardzo dużo Rosjan bije brawo mapom, które są rysowane w rosyjskiej telewizji, bo są nauczeni, że wielkość Rosji nie zależy od tego, czy dobrze działa gospodarka, czy jest modernizacja, czy jest bieżąca woda w kranie, tylko wielkość i ich szczęście zależy od tego, jak wyglądają granice terytorialne państwa rosyjskiego, czy ono się kurczy, czy ono się rozszerza. I to jest, to jest ta dawka trucizny, która jest sączona mapkami Dmitrija Miedwiediewa. To jest próba przekonywania Rosjan, że są kibolami w świętej wojnie przeciwko Zachodowi, gdzie Ukraina tak naprawdę nie istnieje, bo o jakiej my Ukrainie mówimy, to nawet jeżeli my całej Ukrainy nie weźmiemy, to częścią podzieli się Polska, która jak dobrze wiadomo jest amerykańskim pionkiem w tej szachownicy.
No dobrze, to już ostatnia sprawa, jeżeli chodzi o tę całą historię, to polityka Ukrainy, bo no nie ma co ukrywać, zmiany zmianami i wzrasta przywiązanie ludności wschodniej Ukrainy do swojego państwa, dzięki Rosji między innymi, no ale faktem jest to, że na wschodzie Ukrainy się mówi po rosyjsku. I teraz są dwie możliwości rozwiązania tego problemu. Albo stworzenie takiej kategorii ukraińskiego patrioty, który mówi po rosyjsku, albo próba takiego trochę dwudziestowiecznego tego, co Polska próbowała robić ze swoimi Ukraińcami w II Rzeczypospolitej, czyli ukrainizacji, my wtedy polonizacji, ukrainizacji tych ludzi. Nie wiem, no zabranianie mówienia po rosyjsku w urzędach, jakaś tego typu działania. Który według pana z tych podejść powinna Ukraina realizować, żeby tych ludzi dla siebie pozyskać?
Ukraina musi i to robi właściwie. Usunąć język rosyjski ze szkolnictwa. Usunęła język rosyjski z telewizji. Dubbingowane są również filmy rosyjskojęzyczne w ukraińskiej telewizji, jeżeli się jakiekolwiek pojawiają, bo właściwie chyba już jest teraz zakaz na nie jakikolwiek. Wycięła z popkultury muzykę rosyjską, rosyjskojęzyczną. Tego nie ma. Oczywiście bardzo wielu Ukraińców mówi, posługuje się językiem rosyjskim. Niektórzy, i to też jest bardzo częste zjawisko, niektórzy w domu mówią ze sobą po rosyjsku, ale jak już wychodzą na miasto w przestrzeni publicznej, to używają języka państwowego. To nie jest kwestia strachu jakiegokolwiek. To jest raczej kwestia takiego poczucia patriotycznego zobowiązania, że w miejscach publicznych. Więc to znaczy nie ma, to znaczy Irlandczyk, który mówi po angielsku, niekoniecznie kocha Imperium Brytyjskie. To jak gdyby język nie zawsze musi być nośnikiem identyfikacji etnicznej i tożsamościowej. To w przypadku Ukrainy to nie działało i myślę, że to jest największa pomyłka, największy błąd, jaki popełnił Putin, czytając te swoje historyczne manuskrypty, oglądając różne materiały przygotowywane przez służby. On uwierzył w to, że język jest nosicielem tożsamości, a tak naprawdę nie ma. I rosyjskojęzyczni mieszkańcy Mariupola nienawidzą dzisiaj Putina dużo, dużo bardziej niż wielu mieszkańców ukraińskojęzycznych gdzieś tam w Galicji.
No tak, pamiętam jak 2 lata temu rosyjscy żołnierze zaskoczeni mówili, myśleliśmy, że nas będziecie witali kwiatami, a wy nas rzucacie granatami. To dobrze pokazuje tą różnicę. Mamy jeszcze dosłownie minutę, drodzy Państwo, bo umówiliśmy się, że nasz czas niestety jest dzisiaj ograniczony, ale czy nie uważa Pan, Panie Doktorze, tak na koniec, że w pewnym sensie Ukraina, to co Pan mówi, wycinając język rosyjskich urzędów, język, którym jednak mówi, nie wiem, połowa mieszkańców tego kraju, dostarcza Putinowi tych argumentów, że tam mniejszość, czy w niektórych miejscach większość jest gnębiona przez reżim kijowski?
Nie myślę, że Putin potrzebuje argumentów. To znaczy, jak Ukraińcy wyrzucają język rosyjski, to Putin ma argument, że Ukraińcy wyrzucają język rosyjski. Gdy Ukraińcy nie wyrzucają języka rosyjskiego, to wówczas mamy do czynienia z sytuacją, że Putin posługuje się argumentem, proszę, to są rosyjskojęzyczni, to są nasi Rosjanie. Więc pod tym względem absolutnie bym nie starał się zadowolić Putina, bo to jest skazane na niepowodzenie.
I to niech będzie puentą naszej dzisiejszej rozmowy. Moim gościem był pan dr Adam Eberhardt. Bardzo, bardzo panu dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.
Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo państwu za obejrzenie tego odcinka. Dziękuję, że jesteście z nami, że nas wspieracie na Patronite i na YouTubie. Bez tego wsparcia nie moglibyśmy tak prężnie działać, jak działamy. Historiarealna.pl to jest nasza księgarnia internetowa, kubki, koszulki Red i Bet z napisem Historia Realna oraz książki, m.in. Wojna o Ukrainę, Wojna o Świat, książka, którą napisałem razem z Jackiem Bartosiakiem. Razem z Jackiem będziemy w piątek już najbliższy w Poznaniu na targach książki historycznej o godzinie 16:00 spotkanie. Wstęp wolny, zapraszam wszystkich czytelników z Wielkopolski. Partnerem strategicznym kanału Historia Realna jest Pomelo, dieta pudełkowa, pyszna i zdrowa, dzięki której oszczędzicie czas. I teraz, drodzy Państwo, kciuki. Oczywiście, bez tego nie może się odbyć żadne zakończenie naszego programu. Pierwszy kciuk dla Zarysu, fundacji, która wspiera Ukrainę pomocą medyczną, a my pomagamy. Drugi kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi akcję Czytamy dla Ukrainy. Kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. I oczywiście, last but not least, Speakly. Aplikacja do błyskawicznej nauki języków obcych. Sam używam i polecam. Piotr Zychowicz, Historia Realna. Historia dzieje się na naszych oczach.